Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Per aspera ad astra, mawiali starożytni Rzymianie w przekonaniu, że trud prowadzi na wyżyny, dosłownie, nawet do gwiazd. A chrześcijanie? Co mówią o cierpieniu ludzie, którzy je świadomie przyjęli? Przekonanie świętego Pawła przypomni już za chwilę ksiądz Marek Starowiejski. W poniedziałkowym magazynie wita Państwa ksiądz Józef Polek. Tuż po wakacyjnej refleksji moim gościem w studiu będzie proboszcz z Kaługi, ojciec Dariusz Harasimowicz. Zapraszamy.
Od cierpienia do chwały. Sądzę bowiem, że cierpień teraźniejszych nie można stawiać na równi z chwałą, która ma się w nas objawić. Bo stworzenie z upragnieniem oczekuje objawienia się synów Bożych. Stworzenie bowiem zostało poddane marności, nie z własnej chęci, ale ze względu na tego, który je poddał, w nadziei, że również i ono zostanie wyzwolone z niewoli zepsucia, by uczestniczyć w wolności i chwale dzieci Bożych. Wiemy przecież, że całe stworzenie aż dotąd jęczy i wzdycha w bólach rodzenia, pisał święty Paweł do chrześcijan w Rzymie. Wszelkiego rodzaju cierpienia są udziałem człowieka na świecie i o tym wszyscy dobrze wiemy. Święty Paweł porównuje te cierpienia do bólów rodzenia, ale z tego bólu rodzenia rodzi się nowy człowiek, nowe życie. Tak też i jest z naszym cierpieniem, które przyjęte dla Boga stanowi nasz zarobek życia wiecznego. Bo właśnie z cierpienia rodzi się nowe życie. Często jednak ból i cierpienie zasłaniają nam nasze pole widzenia. Widzimy wyłącznie nasze cierpienie i na nim się skupiamy i buntujemy się przeciwko niemu. I to jest reakcja głęboko ludzka. Ale bunt niczego nie zmienia, przeciwnie, wyostrza cierpienie. Przyjąć cierpienie nie znaczy bynajmniej wyrzeczenia się walki z nim. Cierpienie jest rzeczą złą i należy z nim walczyć. Ale są granice tej walki. Przychodzą chwile, kiedy nic już nie możemy zrobić. Wtedy zostają tylko te ważne, ale zarazem bardzo trudne słowa modlitwy pańskiej: bądź wola Twoja. A w tym naszym cierpieniu pocieszenie stanowi fakt, że ktoś za nas cierpiał i umarł na krzyżu, i że On ciągle z nami cierpi i umiera. W tym więc cierpieniu nie jesteśmy samotni. On jest ze mną i im bardziej cierpię, tym On jest bliżej mnie. A ponadto pocieszeniem w cierpieniu jest fakt, że ono przez nas przyjęte nie tylko może nam służyć, ale stanowi ono pomost do życia wiecznego. A ponadto ofiarowane za innych może również i im przynieść zbawienie i pomoc. I w ten sposób cierpienie przemienia się w ofiarę, a ofiara łączy nas z Jezusem i prowadzi do Jego chwały. Niech więc wspomnienie tego, że cierpień teraźniejszych nie możemy porównać z chwałą, która nam się objawi, będzie dla nas pocieszeniem i znakiem wielkiej nadziei.
Kaługa kojarzy się z zesłaniami, ewentualnie z kosmonautyką, a okazuje się, że działa tam również parafia rzymskokatolicka, która od 7 lat ma polskiego proboszcza. Nasz gość dzisiejszy w studiu, ksiądz Dariusz Harasimowicz, franciszkanin konwentualny. Szczęść Boże, witam serdecznie.
Szczęść Boże.
Franciszkanie do Kaługi przybyli jednak wcześniej, w 1991 roku.
Tak, na zaproszenie księdza biskupa Kondrusiewicza, który potrzebował kapłanów i zwracał się także często do różnych zakonów z prośbą o to, żeby pomogli w duszpasterstwie w Rosji, w tym odradzającym się kościele po komunizmie, po tych 70 kilku latach. Więc także nasz zakon, bracia konwentualni, przyjechali do Kaługi. Z tym, że to był 93 rok. Najpierw pomagali różni kapłani, nawet ze Smoleńska przyjeżdżali, nawet z Moskwy, z bardziej odległych miejscowości, aby właśnie wesprzeć tę wspólnotę kilku dosłownie katolików, kilkunastu później, No a teraz parafia liczy ponad 150 osób.
Określmy miejsce na mapie. To jest jakieś 200 kilometrów od Moskwy. Jaka jest rzeczywistość społeczna obecnie? Kto tam żyje?
No, jeśli chodzi o parafię, to jest to taka grupa ludzi z różnych krajów pochodząca. Taka mieszanka wielonarodowościowa. Są rdzenni Polacy, którzy przyjechali do pracy do Rosji na przykład i tam już zostali, tam się ożenili, tam założyli rodzinę. Takich osób jest dosłownie kilka. Natomiast jest spora grupa Polaków z zachodniej Białorusi czy z Ukrainy i oni tam już mieszkają od jakiegoś czasu, nawet dobrze, nie mówiąc po polsku, ale czują się Polakami. Są także Łotysze, nawet Czesi, jedna Węgierka, jest jeden parafianin z Wielkiej Brytanii. Także to jest rzeczywiście grupa wielonarodowościowa.
Proszę ojca, od 93 roku, powiedzieliśmy, franciszkanie są w Kałudze. 3 lata czekaliście na swój własny kościół.
Nawet więcej, dlatego że swój własny kościół trzymaliśmy dopiero w 96 roku. Później też zbudowaliśmy klasztor tuż przy kościele. Kościół, no właściwie to nie jest kościół, to jest kaplica zbudowana z pomocą organizacji Kirche Innot i Renovabis. Z gotowych elementów, taka składanka, to taki bardzo sympatyczny kościołek, ale drewniany, on długo nam nie posłuży. Natomiast klasztor mamy wybudowany już taki z prawdziwego zdarzenia z pomocą firmy polskiej Energopol, która pracowała niedaleko Kaługi i przyjeżdżała do nas na prześwięto, więc byli naszymi takimi szczególnymi parafianami. I dzięki ich pomocy też wybudowaliśmy klasztor właśnie w 99 roku. Także teraz już jest i parafia z kościołem, kaplicą, jest klasztor i te warunki stały się, no, przynajmniej mieszkaniowe, takie normalne, że można się spotykać na modlitwie i też jakoś funkcjonować jako parafia. Katechezy, spotkania z parafianami czy w kościele, czy w domu parafialnym, to ma miejsce. Wcześniej było w bloku, w domach kultury, nawet w cerkwi prawosławnej.
Kto przychodzi do kościoła na mszę? Babcie, dzieci?
Bardzo różni. Najczęściej to są starsi ludzie, chociaż w ciągu dnia można spotkać poszukujących, właśnie młodzieży. Nawet pierwszy raz przekraczają próg świątyni katolickiej, pytają się różne rzeczy. Mają jakieś takie problemy w ogóle poważniejsze, ontologiczne, sprawy wiary, sensu życia i dopiero później przy okazji ja się też mówi o katolicyzmie, o kościele, o wystroju kościoła, o naszej misji tutaj jako franciszkanów, o naszym zakonie, o świętym Franciszku. Gdzieś tam się te tematy przewijają. Od razu się też rozumie, że są ludzie poszukujący, którzy nie mają zbyt wielkiego pojęcia w ogóle o religii, o Bogu. Czymś nagminnym, bardzo często spotkanym w Rosji jest ignorancja religijna. To z tym spotkałem się bardzo często. Jadąc taksówką po Moskwie, taksówkarz mnie zapytał się, kim jestem, bo wyczuł akcent jakiś inny niż rosyjski i powiedziałem, że jestem księdzem katolickim, więc on powiedział w ten sposób. Aha, katolicy. No, gdzieś słyszałem o katolikach, bo ja to jestem chrześcijaninem. Mhm. To jest właśnie na tej zasadzie, że oni nie wiedzą, co to znaczy chrześcijaństwo i że kościół katolicki jest przecież też chrześcijańskim kościołem. No, to jest coś, co tak smuci.
Jaką propozycję macie dla tych ludzi, którzy właśnie przychodzą w poszukiwaniu czegoś więcej, w poszukiwaniu sensu życia, w poszukiwaniu zrozumienia jakiegoś absolutu, nie wiedząc dokładnie, z czym to się wiąże, nie wiedząc, powiedzmy, o Panu Bogu wiele?
To znaczy, przede wszystkim zaczynamy od takich prostych rozmów. Przynajmniej ja tak postępuję. Ofiaruję swój czas, swoją serdeczność, swoją otwartość. No, trzeba jakoś wysłuchać tych ludzi. A później rzeczywiście, jeśli szukają Boga żywego, to wtedy też zapraszamy na jakieś spotkania, no, katechezę. Trwa rok czasu. Jak ktoś chce zostać ochrzczony, to musi rok czasu na takie spotkania przychodzić, uczestniczyć. W zasadzie, tak można powiedzieć. Natomiast często jest tak, że to jest jedna tylko rozmowa, że porozmawia, wyleje duszę, jak to się mówi, w tej rozmowie i później już nie wróci. Ale zawsze gdzieś tam to ziarenko, nie wiadomo kiedy zakiełkuje i co z tego zostanie. Myślę, że jakieś zawsze jest dobro dane tym ludziom, nawet jeśli tylko jednorazowo, i Pan Bóg z tego jakiś użytek już pewnie uczyni.
Ojcze, franciszkanie mają wiele charyzmatów, często potrafią je doskonale wykorzystywać. Jaka jest rzeczywistość waszej parafii? Jakie grupy działają?
Ponieważ parafia jest bardzo mała i w tygodniu niewiele osób przychodzi uczestniczyć w mszy świętej, staramy się być otwarci w ogóle na społeczność kałużską. Więc w poniedziałek na przykład mamy drzwi otwarte dla anonimowych alkoholików z miasta. Nie mają gdzie się podziać, więc żeśmy otworzyli drzwi szeroko w naszym klasztorze i mają tam swoje spotkania. Nie parafianie, ale właśnie osoby, które mają ten problem, uzależnieni są.
Liczna to jest grupa?
Nie, grupa około 5 osób. We wtorki z kolei jest tak zwany Alanon, czyli osoby, które są współuzależnione. To mogą być żony alkoholików, mogą być dzieci alkoholików także. Osoby generalnie rzecz biorąc, które są doświadczone też tym krzyżem, życia z osobą uzależnioną. To się nazywa Alanon i ta grupa już jest liczniejsza, około 10 osób. W środy mamy nasze spotkania biblijne dla parafian i też dla wszystkich chętnych do spotkania się z nami, ze Słowem Bożym. W czwartki jest taka grupa Mother's Prayers, Matki w Modlitwie. To jest nowy ruch, nowa wspólnota, która działa nie tylko w Rosji od lat tam 10, 11, ale zaczęła się właśnie w Wielkiej Brytanii, przez Weronikę William założona i też jakoś zaszczepiona na ziemię rosyjską. W piątki najczęściej są katechizacje dla ludzi, którzy właśnie się do chrztu przygotowują. W sobotę różne inne spotkania, takie bardziej już parafialne, nawet był teatrzyk taki dziecięcy swego czasu, żeśmy się spotykali. I tak w zasadzie, tak jak widać, cały tydzień jest zapełniony jakoś przez naszą działalność taką duszpasterską.
Proszę ojca, społeczeństwo kałuskie z pewnością również dotknięte jest sytuacją biedy. Pomagacie?
Pomagamy. Nie wyrażam sobie naszego życia bez pomocy dla osób biednych, stricto biednych, czyli tych, którzy nie mają specjalnie co zjeść ani gdzie mieszkać. I co drugi dzień, czyli 3 razy w tygodniu pomagamy tym osobom biednym, wydając świeży chleb, dosłownie z piekarni, który nam przywożą, i gorącą herbatę, to jest przy kościele. Przychodzi około 120 osób co drugi dzień. Często te osoby nawet nie mają gdzie mieszkać. Zimą mieszkają w jakichś rurach, gdzieś tam w tych studzienkach, przy kotłowniach. Chociaż też są osoby dobrze ubrane, dosyć zamożne, ale po ten chleb też przyjdą. I po tą herbatę. Także to jest takie ciekawe dosyć zjawisko. Czasami też rozmawiamy oczywiście z tymi osobami, pytamy się, jaka jest historia życia. I okazuje się, że bardzo, może być bardzo różnie. Może być nawet z wyższym wykształceniem i później jakoś tak życie tak splata dziwnie i rozwija, że gdzieś tam się staczają w społeczeństwie na tym marginesie. To jest też takie ciekawe, że w Rosji i tak może być, nie? W tym społeczeństwie rosyjskim, doświadczonym przez historię, przez komunizm, przez wiele rzeczy takich negatywnych.
W pracy w takich warunkach, gdzie Kościół jest zdecydowaną mniejszością, dużą pomocą są nieraz również zgromadzenia żeńskie, zakonne.
Tak, zwłaszcza jak większa jest parafia, to wtedy przy takiej absencji parafian, którzy pomagają, nawet takie najprostsze sprawy, jakaś pomoc w kościele, posprzątanie kościoła, zadbanie o kwiaty, o ołtarz, o obrusy, no to takie rzeczy najbardziej podstawowe, ale często parafianie jakoś tak nie są w stanie nawet tego zrobić.
Macie taką pomoc?
Tak, mamy siostry franciszkanki, misjonarki z Asyżu. To są 3 siostry. Z tym, że one akurat pomagają w czymś innym. One mają jakby swoje dzieło też pomocy dla biednych, na przykład dla indywidualnej pomocy dla rodzin najuboższych, wielodzietnych, rodzin, które są jakaś patologia, czy alkoholizm, czy coś innego. To właśnie one wyszukują niejako takie rodziny i pomagają, ale też pomagają naszym biednym, tym, o których wspomniałem wcześniej, bo razem z siostrami pomagamy. Też jak mogą udzielają się w parafii oczywiście. Bo obecność sióstr w Rosji jest o tyle dobra, że jakby ta współpraca, ta wspólnota się pogłębia. Mało jest ludzi, którzy wierzą tak samo jak my. To są parafianie oczywiście, ale nikt nie jest duży, oni mają swoje obowiązki, więc jakoś tak brakuje tych takich więzi braterskich, więzi wiary z innymi osobami, którzy myślą podobnie, wierzą podobnie. I właśnie siostry są kimś takim, na których się można oprzeć, też modlitewnie. Można pójść nawet na kawę, porozmawiać, jakaś rekreacja. To są rzeczy, które w Polsce się ma na wyciągnięcie ręki na przykład, a w Rosji nie. I to, żeby się z kimś spotkać, to trzeba jechać 30 kilometrów na przykład ze współbratem swoim, czy z jakimś kapłanem innym. A właśnie obecność sióstr to właśnie bardzo ułatwia te relacje takie też międzyludzkie. To jest bardzo potrzebne i jest wielką pomocą.
Powiedzieliśmy, że są 3 siostry, a was ilu jest?
Też 3. Siostry to jest wspólnota międzynarodowa, bo to jest jedna siostra włoska, siostra z Korei Południowej i siostra z Rumunii. A nas jest też 3 teraz w klasztorze. To są bracia z Białorusi, z Litwy i z Polski.
Jedenaście lat w Rosji, 7 lat jako proboszcz w Kałudze. Najpiękniejsze przeżycie z tego okresu.
Przeżycie niezapomniane to jest przeżycie związane z osobą Jana Pawła II. Pewnego razu w Kałudze podeszła do mnie kobieta, schorowana strasznie, miała chorobę skóry, twarz zmasakrowana przez chorobę, jakieś narośla, guzy, oczy, które nic nie widziały, praktycznie potem się dowiedziałem. Pani Nadjeżda, tak miała na imię, osoba prawosławna, która od urodzenia chorowała na tą chorobę i ona zwróciła się do mnie z prośbą, żebym pomógł jej napisać list do Ojca Świętego, żeby on jej pomógł być w Rzymie, w klinice dermatologicznej i żeby pomógł jej sfinansować jeszcze kilka operacji, żeby ona wróciła do zdrowia. nie będę długo opowiadać, jak to wszystko się rozwijało. W końcu wyszło tak, że wysłaliśmy list do biskupa Dziwisza po polsku ze zdjęciem tej osoby, z historią choroby i z prośbą o taką pomoc. Po miesiącu przyszła odpowiedź z Watykanu od Ojca Świętego, podpisana przez jednego z biskupów, że Ojciec Święty przeczytał ten list, że jest bardzo poruszony całą historią jej życia, że się za nią modli, ale na tym nie poprzestał. Powiedział też, że pomoże finansowo, że można przyjechać do Rzymu, że będzie można pół roku mieszkać i że ta osoba chora będzie miała operację. I to wszystko się zrealizowało. To był 2002 rok. Była w Rzymie, mieszkała w domu pielgrzyma dla Polaków. Miała też kilka operacji, miała też spotkanie, audiencję we wrześniu z Ojcem Świętym. Dwie osoby schorowane, Ojciec Święty wręczył jej różaniec, później też otrzymała zdjęcia oczywiście z tego spotkania. Wróciła do Kaługi, niespecjalnie zmieniona, jeśli chodzi o chorobę, dlatego że zbyt głębokie były te zmiany skóry, choroba była już tak posunięta, ale odmieniona duchowo. Przyjechała pełna radości, blasku w oczach, że spotkała się ze Świętym w jej przekonaniu, z Ojcem Świętym Janem Pawłem II. Kiedy Ojciec Święty najpierw umarł, bardzo przeżyła, a potem, kiedy była pierwsza na śmierci, dzwoni do mnie tydzień przed tą rocznicą. Pyta się mnie, czy ja coś robię w ogóle, czy coś organizuję, bo jest przecież pierwsza rocznica śmierci Ojca Świętego. Także pozostała też prawosławną i Bogu dzięki, bo w innej sytuacji bylibyśmy posądzani o jakiś prozelityzm być może, a tak tego żeśmy uniknęli, ale i tak do nas częściej przychodzi modlić się z nami, do naszego kościoła niż do parafii prawosławnej. No jest, pozostała wielką przyjaciółką Ojca Świętego w Kałudze. Nawet poprosiła władze miejskie o to, żeby wystosowały list gratulacyjny do Ojca Świętego, to jeszcze było oczywiście za jego życia, dlatego że ona też jest członkiem tej wspólnoty miejskiej, kałużskiej, więc pomógł kałużance, więc niech podziękują. To też władze zrobiły i to było takie bardzo takie sympatyczne i niesamowite. Pani Nadjeżda Siergiejewna Malcowa, tak się nazywa ta osoba, dawała też świadectwo w różnych gazetach już. Także no, taka ciekawa historia. Tak w wielkim skrócie to opowiedziałam, ale ile było w tym wszystkim emocji, ile było łez radości z tej osoby, poruszenia też mojego serca, że Ojciec Święty był w stanie wysłuchać nawet takiej prośby. Przecież takich listów to było tysiące na pewno, nawet każdego dnia i to takie było niezwykłe przeżycie. Najpiękniejsze w czasie tego czasu. Poza tym każde nawrócenia, każdy chrzest osoby dorosłej, to jest wielka radość, dlatego że oni to bardzo tak świadomie przeżywają. Wejście w Chrystusa, łączność z Chrystusem, wejście w chrześcijaństwo. Dla nich to jest wielkie przeżycie, dla nas także, duszpasterzy. Później jakieś rocznica, pierwsza rocznica Chrztu Świętego dzwonią, proszą o modlitwę. Ojciec pamięta, ojciec mnie chrzcił rok temu w tym dniu. Urządzamy jakieś kolacje, obiad, może ojciec przyjdzie, porozmawiamy, powspominamy. Dla nich to jest wydarzenie. My tego nie pamiętamy, jak byliśmy chrzczeni jako dzieci, jako niemowlęta. To u nas to jakoś troszeczkę to inaczej wygląda. U nich to właśnie takie jest wszystko żywe i takie bardzo, bardzo świadome często.
Ojcze, nadzieje, plany na przyszłość. Z czym ojciec te nadzieje wiąże?
No przede wszystkim z tym, że się polepszy sytuacja, jeśli chodzi o wizy. No, to tak zabrzmiało może tak troszeczkę dziwnie, dlatego że teraz Kościół z tym się boryka. Problem wiz, problem pobytu cudzoziemców w Rosji. To jest olbrzymi problem. Można być tylko 3 miesiące. I później trzeba wyjechać na 3 miesiące, żeby znowu tylko na 3 miesiące wrócić. To jest cały czas wyjazd i przyjazd, wyjazd i przyjazd. I nie można funkcjonować w ten sposób. Nie można być proboszczem, nie można być duszpasterzem, nie można pomagać tym ludziom żyjąc w ten sposób. I pierwsze moje gorące życzenie, które kieruję do wszystkich duszpasterzy, kapłanów, wśród zakonnych w Rosji i do siebie samego, żeby to się zmieniło, żeby nagle zaistniały jakieś takie możliwości, żeby to zmienić i ułatwić normalne funkcjonowanie kościoła, parafii. Bo to jest podstawa przecież, jak nie możemy mieć tego dokumentu, który nam umożliwia pobyt, wizy czy karty jakiejś pobytu, no to wtedy wszystko się sypie, wszystko no nie wiem, jakby jest trudne do osiągnięcia. Poza tym no, relacje z Kościołem Prawosławnym, cały czas są jakieś takie no, napięcia, cały czas są trudne, wymagające rozwiązań często, jakiegoś dialogu i tego też bym życzył sobie wszystkim, żeby to się zmieniało na lepsze.
Oby tak było. Dziękujemy serdecznie za wizytę w studiu. Proszę Państwa, przypomnijmy, naszym gościem był ojciec Dariusz Harasimowicz, franciszkanin konwentualny, proboszcz z Kaługi. Dziękuję.
Dziękuję, moje szczęść Boże.
Pora kończyć poniedziałkowe wydanie magazynu z rozgłośni watykańskiej. Dziękujemy Państwu za uwagę i do usłyszenia. Laudetur Jezus Chrystus.